Spróbujmy wyobrazić sobie kilka zasadniczo różniących się między sobą miejsc. Oto nowoczesne centrum handlowe z fontannami, nastrojową muzyką, tysiącem promocji, prezentów i pełne kieszenie pieniędzy. Wyobraźmy sobie, bez końca można chodzić, same dobre rzeczy, konsumpcja na całego. I naprzeciwko takiego miejsca, od choćby stanowisko spawalnicze na kadłubie statku w stoczni, bracie Kazimierzu na przykład. Albo inne zestawienie. Wypasiony chill-out room w jakimś klubie muzycznym i poligon wojskowy z błotem, z zimnem, z strzelaniem, dymem. Albo zagłuszająca sumienie gwarność pubu wieczorem w piątek i niepokojąca cisza kościoła. Kiedy miejsca konsumpcji i rozrywki zestawiamy czy przeciwstawiamy miejscu pracy, nauki albo hartowania ducha, to co większość z ludzi wybiera? Jakie miejsce wolimy? Gdzie byśmy bardziej chcieli pójść? No co dzieje się w piątek po południu, kiedy się kończy tydzień? Co się dzieje w piątek? Może u nas jeszcze tego tak nie widać, ale w tych społeczeństwach zachodniej Europy w piątek około 13 ludzie dostają śruby. Zaczyna się. W reklamówce restauracji Thanks Goodness It's Fridays znamy tę restaurację przy dworcu w Gdańsku, jest amerykańska restauracja. Można przeczytać. Pomyśl. Jest ostatni dzień pracowitego tygodnia. Godzina 13. Myślisz sobie, dzięki Bogu, to już piątek. Kończy się tydzień, zaczyna weekend. Czas relaksu i zabawy. Nasze zadanie to uczynić piątek z każdego dnia tygodnia. Tak ta restauracja się reklamuje. Ale jaka jest myśl? Myśl jest taka, że ludzie wybierają właśnie te miejsca łatwe, miejsca rozrywki, miejsca konsumpcji. Zupełnie inne stanowisko prezentuje Pismo Święte. Kiedy się otworzy Księgę Kaznodziei Salomona, tam w jednym z rozdziałów jest takie zestawienie, czy są takie rady dla przykładu. Lepiej iść do domu żałoby, niż do domu biesiady. O, kto by z nas na to wpadł? Lepszy jest smutek niż śmiech. O, a skąd taka myśl? Lepiej jest słuchać nagany mądrego, niż przysłuchiwać się pieśni głupich. Skąd taka rozbieżność? Taka różnica w podejściu. Ach, bo ludzie po prostu pragną życia łatwego, a Bóg chce nas doprowadzić do życia wiecznego. Dlatego dzisiaj chciałbym, byśmy o tym porozmawiali, byśmy znowu dzisiaj spojrzeli na nasz cel, jeśli nam się troszkę, że tak powiem, ostrość rozjechała, żebyśmy dzisiaj znowu skontrastowali ten obraz, ten cel, który mamy przed sobą jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Żebyśmy ustawili sobie ostrość, żeby Duch Święty może to sprawić, że przez tę chwilę rozważania, jakbyśmy wzięli sobie ten obiektyw, ten fokus i ostrość ustawili, dokąd zmierzamy, żeby to było wyraźne, klarowne, jasne. Ewangelia według świętego Jana, 6 rozdział, 66 werset i dwa wersety niżej. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Co wywołało falę odwrotu wielu uczniów od Jezusa, odchodzenia za Nim dalej? Przecież było tak na początku, że sporo do Jezusa przyciągnęło. Sporo rzeczy, sporo spraw jakby zadecydowało o tym, że chcieli przyjść do Jezusa, że przyszli i zaczęli chodzić za Jezusem. To, że Jezus na przykład interesował się ludźmi, okazywał im współczucie, to przyciągało ludzi do Jezusa. To sprawiło, że się zainteresowali. To, że jednakowo traktował ludzi, że nie robił różnicy, że nie wyróżniał bogatszych przed ubogimi i tak dalej. No, na pewno niektórych z nich przyciągnęło to, że potrafił tak dołożyć faryzeuszom, że on jeden się nie bał. Ludzie tak gdzieś na boku to gadali, to faryzeusze, to kapłani i tak dalej, tak jak dzisiaj czasem mówią o swoim proboszczu. Nie? To jaki on, a jak idzie to już od razu po rękach całują, już się wszystko zmienia. I tak też ludzie wtedy byli. I on jeden przeskoczył przez płot i postawił się. Podziwiali go i podziwiali, że on potrafił powiedzieć w oczy, powiedzieć prosto: plemię żmijowe, wy faryzeusze, jak możecie, wielbłąda połykacie, komara przecedzacie i tak dalej. No też wielu z nich przyciągnęło do Jezusa to, że on czynił cuda, że on uzdrawiał, że pomagał, że taki był w tym niesamowity. Poza tym Jezus to była ciekawa osobowość. Jak miał 12 lat, to już rozmawiał z doktorami prawa w Jerozolimie i wiedział, o czym mówi. To niesamowita osobowość, błyskotliwy umysł. Nieraz zastawiali na niego pułapki, płacić podatek cesarzowi czy nie. On tak potrafił odpowiedzieć, tak to zrobił, że oni baranieli. Najtęższe umysły nie potrafiły sobie z tym poradzić. Nie dał się przyłapać na niczym. Niektórych przyciągnęło do Jezusa to, że mogli sobie popodróżować po kraju z Jezusem. Wiecie, podróże kosztują, a przy Nim tak gratisowo, bo On jak trzeba było, to i chleb rozmnożył i zawsze było coś przy Nim jeść, się troszczył. Poza tym można było nowe kontakty zaciągnąć, do Jerozolimy pójść, zapoznać nowe osoby, może nawet z Ameryki ktoś tam przyjeżdżał, można było poznać, może potem wyjechać do Ameryki, ale by było fajnie. No więc z takich różnych powodów ludzie przyszli do Jezusa i zaczęli z Nim chodzić. I była spora chmara uczniów, która zaczęła za Nim chodzić. Ale On przyszedł tutaj na ziemię nie z tych powodów, dla których ci ludzie za Nim poszli. On przyszedł, aby zbawić lud od grzechów jego i aby dać ludziom żywot wieczny. Aby dać im, tym ludziom, którzy umarli z powodu grzechów, żeby dać życie wieczne. On przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tak jest napisane w Słowie Bożym. I ci, którzy za Nim ruszyli, niezależnie od tego, z jakich powodów przyszli, gdy trochę z Nim pochodzili, musieli sobie zdać sprawę w pewnym momencie, że potrzebują Jezusa jako Zbawiciela od grzechów, a nie jako kogoś, kto zaspokaja takie ich jakieś przyziemne pragnienia i marzenia. Oni musieli sobie zdać sprawę, bo przy Jezusie to jest konieczne, że jestem, jeśli chodzi o zbawienie, zupełnie bezradny i potrzebuję od Niego zbawienia, bo jestem zależny od Niego całkowicie. No i to spore grono z takimi różnymi motywami chodzące za Jezusem w pewnym momencie zaczęło się sprzeciwiać, bo Jezus nie chciał zmienić frontu, nie chciał zmienić kierunku swojego działania. On przyszedł, żeby dać ludziom życie wieczne, żeby ich doprowadzić do żywota wiecznego. Więc nie chciał się dopasować do tego, co oni mu proponowali. Nie chciał, nie dopasował swojego kazania do ich oczekiwań. Nie biegał za nimi, tak jak oni by chcieli. On się nie zmienił, bo Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Przyszedł z tą misją, przyszedł i konsekwentnie ten cel realizował. Od samego początku, gdy zaczął zbierać uczniów wokół siebie, miał ten sam, jeden oryginalny cel. Dać im żywot wieczny, otworzyć im oczy, doprowadzić ich do wiary, zbawczej wiary w Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus ten cel wiele razy komunikował, wyjaśniał, tłumaczył uczniom. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Takich wypowiedzi jest bardzo wiele. Ja daję im żywot wieczny. Po to przyszedł, żeby dać żywot wieczny. Było to na tyle czytelne, że właśnie w tej sprawie zwrócił się do Pana bogaty dostojnik żydowski. Pamiętacie? Przyszedł. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? To było wiadome, że Jezus tą sprawą się zajmuje. Nie przyszedł do Niego, żeby naprawić samochód, nie przyszedł do Jezusa, żeby tam o jakichś innych sprawach porozmawiać, tylko przyszedł, bo to było wiadome, że Jezus z Nazaretu, On to głosi. On głosi Królestwo Boże. On tym się tylko interesuje, żeby ludzi doprowadzić do żywota wiecznego. Więc ten przyszedł, oczywiście, kiedy Pan mu powiedział, co trzeba zrobić, żeby otrzymać żywot wieczny, no to mu się to nie bardzo spodobało i odszedł smutny. I tak wielu z tych uczniów, którzy chodzili za Jezusem, zaczęło przeżywać frustrację z powodu niespełnionych oczekiwań. Bo wciąż Jezus nie chciał zmienić kierunku działania. Cokolwiek mówił, cokolwiek czynił, wszystko zmierzało do tego, aby dany człowiek mógł mieć żywot wieczny, aby ludzie w Niego uwierzyli. I w żaden sposób od tego celu nie chciał odejść. Pamiętam, kiedyś mieliśmy takiego nauczyciela, którego, już taki trochę wiekowy człowiek, którego żeśmy wyczuli, że można go, tak mówiąc, zbajerować, odciągnąć od celu, dla którego przyszedł na lekcję. Zwłaszcza jak się kroiła jakaś kartkówka, jakiś sprawdzian, to już ruszaliśmy, zaczynaliśmy. Wiedzieliśmy, że on lubi wspomnienia z młodości, ma tam i tak go pociągaliśmy za język, panie profesorze, a on się tak po prostu dawał w to wciągnąć i potem oj, to już dzisiaj nie zdążymy zrobić tego sprawdzianu. A udało się kolejny raz. Z Jezusem nie było tak, jak bywa z niejednym nauczycielem, który przychodzi na lekcję z zamiarem zrealizowania jakiegoś punktu programu nauczania, ale się da od tego odciągnąć przez jakąś tam chytrą sztuczkę albo po prostu prośbę uczniów. Nie, Jezus okazał się inny niż myśleli, że będzie. Oni się spodziewali czego innego. Przyszli trochę z innym nastawieniem. A Jezus był za mało elastyczny. Za mało, ale nie potrafił się dopasować. No przecież tak po ludzku trzeba by było trochę. Był zbyt radykalny, nie dał się wciągnąć w żadną inną działalność. Nie chciał się w nic zaangażować innego, jak tylko konsekwentnie zmierzał do krzyża, do Golgoty i wszystkim tłumaczył, że on po to przyszedł, aby oni mieli życie wieczne. I właśnie dlatego Jezus chciał, powiedziałbym nawet musiał, swoim uczniom wyjaśnić głębiej, jak można osiągnąć ten poziom życia, który zwie się żywotem wiecznym. Ten wyższy poziom życia. Żywot wieczny. Jak to osiągnąć? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Musiał im to mówić, musiał im to tłumaczyć, że muszą jeść Jego ciało i pić Jego krew, aby mieć żywot wieczny, że nie ma innej możliwości, żeby otrzymać życie wieczne, jak właśnie spożywać Jego ciało i pić Jego krew. Tutaj może należałoby zrobić chwilę objaśnienia, co to znaczy jeść ciało Syna Człowieczego. Bo dla wielu uczniów zabrzmiało to źle. Dla przeciwników Ewangelii to brzmi dzisiaj też źle. Mówią, co to, kanibalizm jakiś Jezus popularyzował i zachęcał? Co to znaczy jeść ciało Syna Człowieczego? Występujące tu greckie słowo, tłumaczone dosłownie ciało, określa także ludzką naturę w ogólności. Ludzką naturę w ogólności, czyli fizyczne, emocjonalne, umysłowe, jakie tam jeszcze inne aspekty ludzkiej istoty razem wzięte. Ciało. Wszelkie ciało jest jak trawa. W jednym słowie, w jednym fragmencie Słowa Bożego jest tak powiedziane. I tu chodzi o to, że człowiek, że ludzkie życie jest takie jak trawa. Czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która na krótko się ukazuje, potem znika. Więc w związku z tym to wskazanie uczniom, że mają spożywać Jego ciało, miało stanowić dla nich wyraźne objaśnienie, że osiągnięcie żywota wiecznego możliwe jest tylko na drodze takiego życia, takiego czucia, takiego myślenia, takiego postępowania jak On. To znaczy spożywać Jego ciało, napełniać się, chłonąć Jego sposób myślenia, Jego sposób działania, postępowania. To znaczy jeść, spożywać Jego ciało, karmić się Jezusem, Jego ciałem. To znaczy stawać się tak jak On, nabywać Jego cech, coraz bardziej nabywać Jego charakteru. Uczniowie mają się Nim karmić, to im tłumaczył, że mają czerpać całą inspirację do życia, do działania właśnie z Jego życia, z tego, jak On postępował. To Pan im tłumaczył. Co to znaczy pić Jego krew? To znaczy, że dla osiągnięcia żywota wiecznego konieczne jest to, by całkowicie polegać na oczyszczającej krwi Jezusa Chrystusa, że tylko Jego krew omywa nas od wszelkiego grzechu, że bez krwi, Jego krwi nie ma przebaczenia grzechów, że po drugie to znaczy też, że potrzeba, byśmy przyjęli Jego życiową motywację polegającą na złożeniu siebie w ofierze. Bo krew Jezusa mówi o ofierze, jaką złożył za nas, ofiarę krwi, przebaczenia, oczyszczenia nas od naszego grzechu. I to też jest tak bardzo ważne, że kto chce mieć żywot wieczny, to musi samego siebie oddawać, składać w ofierze. I Pan Jezus tutaj tłumaczył, że to jest możliwe przez Ducha Świętego, że to Duch Święty nas do tego uzdalnia. ale część uczniów była skoncentrowana jednak na czymś innym. Nie żywot wieczny, ale żywot łatwiejszy ich interesował. Ich interesowało, co mogą skorzystać tutaj i teraz z tego chodzenia z Jezusem. Ich interesowało to nie to, co Jezus duchowo oferował. Ich interesowało to, jakie mogą mieć stanowisko przy Nim, czy on naprawdę doprowadzi do jakiejś niepodległości Izraela, czy naprawdę stanie się tym Mesjaszem w ich rozumieniu, w rozumieniu politycznym, społecznym. I gdy się zorientowali, że przy Jezusie się nie zrealizują, no bo człowiek chce się zrealizować. Co to znaczy, że się chce zrealizować? Znaczy, że ma swoje jakieś pomysły na życie, jakieś pragnienia, jakieś mrzonki czasem i on chce się zrealizować. Chce się zrealizować jako artysta na przykład. Nie bardzo Pan Bóg mnie talentem obdarzył, ale ja chcę się zrealizować jako artysta. Albo chcę się zrealizować jak biznesmen. Nawet nie wiem, jak to wypowiedzieć dokładnie po angielsku, ale ja chcę być takim biznesmenem. I muszę się firmę założyć, mieć swoją pieczątkę, auto służbowe i tak dalej, i kredyty, i chcę się zrealizować. Nie do głowy by mu nie przyszło, że mógłby pracować i podlegać komuś. Nie, bo on ma takie aspiracje, że on musi być independent. On musi po swojemu wszystko robić. Gdy uczniowie się zorientowali, że przy Jezusie się nie zrealizują, że ich pragnienia się nie zrealizują, to już iś w nich się coś wyłączyło. Już myśleli o tym, że ten Jezus, nie, to nie to, o co nam chodziło. Czekali już na okazję, czekali już na taką chwilę, żeby się wynieść z tego towarzystwa Jezusowego. Już tylko czekali, bo wiecie, nie odchodzi się od Jezusa z minuty na minutę. Taki pomysł, żeby jednak sobie dać spokój z tą wiarą, wymaga trochę czasu. Trzeba trochę z tym pochodzić, trochę popielęgnować taką myśl w umyśle, gdzieś w sercu. Już nie było ważne dla tych uczniów, kim Jezus był i czego dokonał. Po prostu nie spodobało im się, bo znaleźli okazję. Właśnie te słowa, co Jezus wcześniej powiedział, że trzeba jeść Jego ciało i pić Jego krew. I już mieli haka na Niego. Co to w ogóle jest za mowa? Co to jest za mowa? Twarda to mowa. Któż jej słuchać może? Wcześniej tu jest napisane. Twarda to mowa. Na czym polegała twardość tej mowy? Greckie słowo tutaj użyte oznacza twardy, szorstki, niemiły, przykry, ostry, burzliwy. Jezus tłumaczył im, jak mogą otrzymać życie wieczne. A oni Jego słowa, Zbawiciela świata, słowa w miłości wypowiadane odebrali jako słowa szorstkie, niemiłe, przykre. W ogóle to nie do zniesienia. Co On tu plecie? Jeść Jego ciało, pić Jego krew. Źle im, mówiąc innymi słowy, zabrzmiało to Jezusowe kazanie. Nie spodobało się im. Z pewnością się skonsultowali między sobą, bo skoro jest powiedziane, że wielu uczniów od tego czasu zawróciło i już więcej z Nim nie chodziło, no to nie było tak, że wszyscy z nieba dostali inspirację, że mają odejść od jednego Ducha Świętego. Tylko już zaczęli gdzieś tam między sobą szemrać, zaczęli rozmawiać, co to w ogóle jest, co on tu mówi. Nie tego się spodziewaliśmy, jakieśmy tu przychodzili. Nie tak to miało wyglądać, co on tu mówi, czego od nas chce. I Słowo Boże mówi, że od tego czasu wielu uczniów odeszło, zawróciło i już z nim nie chodziło dosłownie. Od tego, Nie od tego czasu, tylko od tego, co powiedział. W Grece to można zobaczyć. Od tego, co powiedział, od tego liczni z uczniów Jego odeszli do tyłu, dosłownie tu. Odeszli do tyłu i już z Nim nie chodzili. Macie jakieś skojarzenia? Odeszli do tyłu? Ja zauważyłem w historii naszego zboru, że kiedy niektórzy nasi kochani bracia i siostry zaczynają zmieniać miejsce siedzenia z rzędów pierwszych, środkowych i tak dalej, coraz bardziej do tyłu, a w końcu lądują tam na tej ścianie ostatniej, na tym ostatnim rzędzie, to to często, nie zawsze, ale często coś znaczy, że za jakiś czas już ich w ogóle tutaj nie widzimy. Od tego, co Jezus powiedział, liczni z uczniów Jego odeszli do tyłu. I już z Nim nie chodzili. Jeszcze może trochę pobyli, ale już z Nim nie chodzili. W ten sposób to grono uczniów zaświadczyło o sobie, że byli pomiędzy uczniami Jezusa jakby warunkowo. Byli przy Jezusie warunkowo. Nie na mocy powołania Pana, ale przyciągnięci sobie znanymi powodami. Z ciekawości, bo widzieli jakąś korzyść, bo może potrzebowali jakiegoś schronienia emocjonalnego czy jakiegoś jeszcze innego na jakiś czas i byli. Ale nie byli z powołania Pana. Bo kiedy Pan powołuje, to nieodwołalne są dary i powołanie Boże. Jeśli przyszedłeś do zboru, bo ci się spodobało, przyszedłeś do zboru, bo szukałeś jakiegoś fajnego miejsca, szukałeś jakiegoś pocieszenia i tak dalej, a nie Pan cię pociągnął, to odejdziesz wcześniej czy później. Bo któregoś dnia stwierdzisz, to za twarda mowa, to w ogóle nie dla mnie. Poszukam sobie milszego miejsca, gdzie milej mówią, gdzie tak dużo nie wymagają. Ale jeśli ktoś został powołany przez Pana, jeśli Duch Święty cię nawiedził, otworzył ci oczy, tchnął swoje życie, jesteś tu z powołania Pańskiego, to choćby cię wołami próbowali odciągnąć od zboru, to wejdziesz. Wypną cię drzwiami, to wrócisz oknem, chociaż tu okien nie ma. Wrócisz do czasów przedwojennych i zrobisz tu dziurę, bo tu wszędzie są okna tylko zamurowane. Bo jesteś tu z powołania. Jak Pan Jezus zareagował, gdy ci, którzy tak właśnie poszli sobie, jak przyszli, nie byli powołani tak przez Pana osobiście, jak owych dwunastu. Tylko tak właśnie może z własnej ciekawości znaleźli się przy Jezusie. Jak Pan zareagował? Nie komentował za bardzo tego, co oni zrobili, ale zwrócił się do tych dwunastu i mówi: czy i wy chcecie odejść? Oła! Bracia i siostry, w naszym środowisku także zdarzają się odejścia. Pojedyncze, czasem nawet grupowe. Zdarza się to i dzisiaj. I są głosy, że ludzie odeszli od zboru, bo pastor nie taki, bo rada nie taka, bo sala chłodna, bo sala za duża, bo się za bardzo czepia, bo kazania ma niepozytywne, bo to, bo tamto. Odeszli, bo. Że gdyby było inaczej, że gdyby, i tutaj sobie ludzie wstawiają w te kropki trzy różne swoje, nawet więcej niż trzy sprawy, gdyby, to na pewno by pozostali, na pewno by byli dalej. A jaka jest prawda? W wielu wypadkach, tak samo jak w przypadku tych licznych uczniów Jezusa, prawda jest taka, że ci, co byli i odeszli, nie byli nastawieni na żywot wieczny. Byli dobrze nastawieni na to, czego pragnęli, co chcieli, co im się marzyło, jak sobie wyobrażali zbór, jak sobie wyobrażali Kościół i tak dalej. Na to byli nastawieni I gdy tego nie znaleźli, poszli. Nie byli nastawieni na żywot wieczny. A co zadecydowało o pozostaniu tych niewielu przy Jezusie? Z pewnością przebywanie z Jezusem, chodzenie z Jezusem wiązało się dla nich z różnymi trudnościami i tarciami. Gdybyśmy sobie zrobili taką analizę tego chodzenia Jezusa z uczniami, z apostołami, no to byśmy zobaczyli, że nieraz były tam trudne chwile. Że Pan Jezus powiedział Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. No jak do bracia między sobą, no co to w ogóle, co to za dobry pasterz? Pan mówi, ja jestem dobry pasterz, a mówi do Piotra, jednego ze swoich najbardziej gorliwych uczniów, idź precz ode mnie, szatanie, bo jesteś mi zgorszeniem. Mówił do tych uczniów, którzy tam chcieli ten ogień wspomniany niedawno spuścić z nieba na wioskę samarytańską. Zgromił ich i mówił, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Ileż razy ich ganił za brak wiary, jak ciągle nie rozumieli różnych spraw, mówił, co ja się mam z wami, znowu muszę wam, dokądże ja będę wam to tłumaczył, a wy tego nie rozumiecie. Och, mieli powody, żeby się obrazić i pójść sobie. A nie wiem, czy jakbym któremuś z was powiedział, ty szatanie jeden, czy byście zostali jeszcze w tym zborze. Albo szatanico, ty jedna. Dlatego nie ryzykuję nawet i nie mówię. Było wiele trudności, ale ci uczniowie, apostołowie zostali przy nim. W życiu są takie sytuacje, nie wiem, czy potrafię je wam jakoś uświadomić, że czasem trwamy w jakimś miejscu, które nie jest wcale dla nas łatwe, wcale niekoniecznie wiąże się to z naszym jakimś takim serdecznym pragnieniem, żeby trwać, ale dalej trwamy. Na przykład wzięliśmy kredyt i potrzebujemy co miesiąc spłacać ten kredyt, dużą ratę kredytu i trwamy na stanowisku pracy, patrząc codziennie na tego szefa. No bo jak stracimy pracę, to nie będziemy mogli spłacać tej raty. Więc chociaż nie kochamy wcale ani tego szefa, ani tej pracy, ale trwamy przy nim, żeby spłacać ten kredyt. Albo oto mamy małżeństwo i żona ma męża alkoholika, ale go kocha. Zakochała się. I chociaż niektórzy mówią, kobieta zmienną jest, ona nie jest zmienna i dalej kocha tego swojego męża, pomimo tego, że on jest taki dla niej często niemiły. I inne mówią, ach, ty se daj spokój, to on nie jest ciebie wart, zostaw go i tak dalej, rozwiedź się z nim. Ale ona wciąż jest przy nim, bo go kocha. Zwyczajnie, bo go kocha. Nie ma żadnych zewnętrznych jakichś tam powodów, dla których miałaby się go trzymać, ale jest w niej uczucie, jest w niej bojaźń Boża, jeśli jest, że przecież obiecała przed Bogiem, że go nie zostawi w dniach dobrych i w złych. Tak właśnie jest w życiu, że coś nas trzyma, są jakieś powody, dla których trwamy w danym miejscu, pomimo tego, że zewnętrznie rzecz biorąc, no należałoby odejść. I chciałbym, żebyśmy to dzisiaj zobaczyli, moi kochani, że tych 12, pomimo tego, że z Jezusem nie było tak łatwo wcale, to nie była żadna sielanka chodzić z Nim, postanowili, trwali, trzymali się Go dlatego, że zrozumieli, że stało się dla nich jasne, że nigdzie indziej nie ma życia wiecznego, że nikt inny nie może im dać życia wiecznego, tylko Jezus. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Gdyby to, ten żywot wieczny był gdzieś indziej możliwy, gdyby można było przy jakimś innym rabinie ten żywot otrzymać, albo po prostu odejść od Jezusa i zająć się swoim zajęciem i mimo to mieć życie wieczne, to by poszli. Ale oni Zostało im to objawione, to zrozumieli, że tylko w Jezusie jest życie wieczne. I choćby nie wiem, co się działo, choćby nie wiem, jak Jezus, czego jeszcze od nich oczekiwał i co im tam mówił, jakkolwiek mówił, miękko czy twardo, postanowili trzymać się Jezusa. I tak właśnie bywa. Są głosy, że przy Jezusie trzyma nas tamto czy siamto. Diabeł sugerował, że Hioba przy Bogu trzyma to, że Bóg go pobłogosławił wszystkimi dobrami. A go wyposażyłeś, wszystko ma i tak dalej. To z ciebie wierzy, to się ciebie trzyma. Zabierz mu to i zobaczymy, czy się będzie ciebie trzymał. Są głosy, że jesteś w Kościele, zwłaszcza głosy ludzi krytycznie nastawionych, bo jesteś słaby psychicznie, bo to jest wiara dla słabeuszy, bo sobie nie możesz poradzić, bo emocjonalnie nie jesteś niezrównoważony, bo tamto. Ludzie różne rzeczy mówią, że to nas trzyma, że chodzimy do tego zboru. Niektórzy nawet mówią, że mamy jakieś korzyści materialne, że to wiara za dolara i tak dalej, że tu płacą, jak ktoś tutaj przychodzi. Różne rzeczy nam wmawiają, wymyślają, że to nas tu trzyma. Że gdyby nam to czy tamto zabrać, gdybyśmy tego nie mieli, gdyby jakaś przykrość nas spotkała, gdyby nam czegoś nie dano, no to byśmy odeszli. To byśmy odeszli. A jaka jest prawda? To, co trzyma nas przy Jezusie, to to, że tylko On daje życie wieczne. Dlatego jestem przy Jezusie, dlatego wierzę w Jezusa, dlatego zapieram się samego siebie, dlatego gotów jestem znieść każdą obelgę, każde poniżenie, każde odrzucenie, pośmiewisko i tak dalej, ponieważ wierzę, że tylko Jezus Chrystus daje życie wieczne. I dlatego będę się trzymał Jezusa i Jego zboru, niezależnie od tego, co inni powiedzą. Bracia i siostry, dzisiaj zależy mi na tym, abyśmy mieli chwilę refleksji nad tym, czego szukamy. Życia łatwego czy życia wiecznego? O co nam tak naprawdę chodzi? Dlaczego tutaj jesteśmy? Prawdziwie wierzący ludzie wszystkich wieków zawsze byli nakierowani na niebo. Chodzili po ziemi, pracowali. Byli odpowiedzialni i tak dalej, normalni, nawet bardziej niż normalni, ale zawsze całą duszą byli nakierowani na niebo, na żywot wieczny. Kiedyś pamiętam, przed paroma laty Natalia jakoś tak podzieliła się taką refleksją, że ją dziwi, że w śpiewniku pielgrzyma prawie wszystkie pieśni gdzieś tam pod koniec czy gdzieś zawsze się odwołują do tego, że trzeba odejść z tego świata. I pamiętasz, Natalia, kiedyś coś takiego mówiłaś. Dlaczego większość tych pieśni gdzieś tam, na przykład tak, gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, ostatnia zwrotka, gdy Panie mój odwołasz mnie ze świata, gdy olśni mnie Twej chwały wiecznej blask, gdy dana będzie mi czystości szata i Ciebie ujrzę, Jezu Królu łask. Moje serce wtedy hymn zaśpiewa Ci, jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. Większość pieśni właśnie zawsze taką ma refleksję. Dlaczego? Bo pisali tę pieśń ludzie wierzący. Ludzie, którzy wierzyli w Boga nie tylko w wymiarze tutaj, żeby się lepiej żyło, żeby Bóg pobłogosławił, żeby pieniążki dał, żeby zdrowie dał, żeby dobrego partnera dał, żeby zabrał złego partnera i tak dalej. Tylko chodząc po tej ziemi i żeniąc się i za mąż wychodząc, tak i pracując i ciężko zdobywając ten grosz, serce mieli zawsze tam w niebie. Tam, gdzie jest cel naszej wędrówki, żywot wieczny. I dlatego nie mogli pisać pieśni i o tym nie wspomnieć. Nie mogli. Ciekaw jestem, jaką ty byś pieśń napisał, Czy ona by dotyczyła tylko miłości tutaj na ziemi, miłych relacji między braćmi i siostrami, pięknych wakacji, pięknej pogody. To wszystko jest ważne, ale to jest za mało. To nie jest nasz cel. O Mojżeszu jest powiedziane w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, że kiedy dorósł, miał do wyboru dwie rzeczy. Albo zażywać rozkosze Egiptu, a miał do tego wszelkie prawo, bo wyrósł u boku córki Faraona, czy też odwołać się do swojego duchowego dziedzictwa i pójść i znosić cierpienia, udręki razem ze swoim ludem. I Mojżesz miał dylemat. Każdy z nas by miał dylemat. Ale on skierował swoje oczy, jak jest powiedziane, na zapłatę. Na zapłatę, która była daleko, bardzo daleko. Nie mógł tego osiągnąć bez nas. On dopiero teraz w pełni osiągnie, kiedy to dzieło Boże się dokończy, to dopiero osiągnie. To długi dystans był przed nim, ale on nie patrzył na to, że teraz, jeszcze przez najbliższe 1000 lat, przez najbliższe 2000 lat, 3000 lat, ja będę musiał czekać, to ja już wolę teraz sobie pożyć, pokosztować, po rozkoszować się przyjemnością Egiptu, a co mi tam, tak jak Ezaf, a co mi tam pierworosła, jak mi się jeść chce. On nie był taki głupi i krótkowzroczny, skierował oczy na zapłatę. Pierwsi chrześcijanie, by mieć żywot wieczny, w czasie prześladowań oddawali to ziemskie życie. Grupowo, pojedynczo, w różnych okolicznościach oddawali to życie. Listy apostolskie wszędzie podkreślają bardzo często, że ten cel, życie wieczne, jest najważniejszy. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. List do Rzymian 6:22. Bracia i siostry, żywot wieczny to jest całkowite spełnienie ziemskiego życia dla wierzącego człowieka. To właśnie dlatego tutaj jesteśmy, aby tutaj otrzymać, odziedziczyć, przyjąć z rąk Pana dar życia wiecznego. To jest cel. Kto ma życie wieczne, jego życie jest spełnione. Jego życie jest całkowicie spełnione. Wszystko inne to są dodatki. Te nasze tytuły, nasze osiągnięcia, te nasze stan posiadania, nasze stanowiska i tak dalej. To wszystko to jest tylko dodatek. Jest albo nie ma. Jak jest, dobrze, że jest. Jak nie ma, to żadna tragedia. Najważniejsze, żebym miał życie wieczne. Jeśli mam życie wieczne, to mam wszystko. To mam wszystko. Bez daru życia wiecznego, to wszystko. Choćbym nie wiem, co miał, wszystko jest na nic. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł? Zgadzacie się z tą myślą? Jest ona jasna w naszych sercach? Jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i otrzymałeś dar życia wiecznego, to twoje życie jest spełnione. Osiągnąłeś to, co najwięcej można na tej ziemi osiągnąć. Już choćbyś teraz został profesorem na Harvardzie czy tam gdzieś, to jest, przepraszam za słowo, to jest pikuś w porównaniu z tym, że otrzymałeś żywot wieczny. Choćbyś został prezydentem tego miasta czy całej Unii Europejskiej, to jest nic w porównaniu z tym, że możesz mieć życie wieczne. Jeśli masz życie wieczne, to jesteś dzieckiem Bożym, to masz dom w niebiesiech, masz pewność zbawienia, masz pewność, że gdy się to skończy, a się na pewno skończy, bo tak powiedział Pan, On zabierze Cię do siebie i tak zawsze z Panem będziemy. To jest to, o co chodzi. Dlatego konieczna jest jasność stanowiska każdego z nas, o co nam naprawdę chodzi. O co chodzi, gdy się tutaj zgromadzamy, gdy przychodzimy na nabożeństwa. O co chodzi, gdy tworzymy ten zbór. Czy zbór to przede wszystkim społeczność rozrywkowa? Czy zbór ma funkcjonować jako miejsce, które dostarcza nam chrześcijańskiej, wyważonej rozrywki? Ale rozrywki, żeby było atrakcyjnie, żeby było ciekawo, żeby był dobry program, żeby się coś działo, żebyśmy się rozwijali. Czy po to jest zbór? Czy postrzegamy zbór jako społeczność ułatwiającą nam życie? Po to w ogóle jest zbór, żeby nam się łatwiej żyło? Bo jest powiedziane, że bracia sobie nawzajem mają pomagać, że nikt nie nazywa swoim tego, co posiada, że jak sobie pomyślę o to niektórych braciach, jakie mają samochody, że ja mogę sobie myśleć, to też mój samochód. No bo według Pisma to nikt swoim tego nie... Wszystko mieli wspólne, jest powiedziane. Żebym tak miał, tak, że jakby mi tam się noga powinęła albo pieniędzy brakowało, że mi zaraz zrzutkę zrobią, pomogą i tak dalej. No to jest ważne. To jest. To jest w jakimś sensie nam dane, w jakimś stopniu. Ale musimy tutaj, wiecie sobie, sklarować stanowisko. Wziąć ten swój obiektyw i sobie pokręcić trochę. Przekręcić w lewo i w prawo, czy my dobrze widzimy, gdzie jest ten nasz fokus, gdzie jest to skupienie, na czym się skupiamy. Czyśmy się skupili na doczesności, na tym, żeby lżej nam się żyło, żeby było wygodniej, czy się ustawiliśmy sobie ostrość tam dalej, na życiu wiecznym. Zbór. Ja widzę zbór. Pragnę tak ten zbór widzieć. Jako społeczność nakierowaną na żywot wieczny. To znaczy, że wszystko, co tu razem robimy, ma na celu, aby każdy z nas był zbawiony. Abyśmy wszyscy mieli życie wieczne. Po to tutaj jesteśmy. Tego się spodziewajcie od siebie nawzajem, że o to będziemy przede wszystkim dbać. Że o to będziemy zawsze o to zabiegać. Bracia i siostry, nie w każdym towarzystwie można wejść do Królestwa Bożego. Nie w każdej społeczności, nie z każdym można otrzymać życie wieczne. Bo są ludzie wokół nas, także ludzie z kręgów chrześcijańskich, którzy nie będą nas motywować do życia wiecznego. Tylko którzy są sami skupieni na doczesnych sprawach, na rzeczach materialnych, na różnych takich tam społecznych i tak dalej, na działaniu. I oni będą nas do tego ściągać. Oni będą nas zatrzymywać niejako na tym poziomie. Kto ma słowa żywota wiecznego? Tylko Jezus ma słowa żywota wiecznego. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To powiedział nasz Pan, Jezus Chrystus. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Pytam, czy gotów jesteś wyzuć się ze wszystkiego, z wygód życia, ze swoich praw, zrezygnować z różnych rzeczy, aby otrzymać życie wieczne, aby nie stracić życia wiecznego, aby nie pozwolić, nie doprowadzić do tego, że ktoś zabierze twoją koronę żywota. Jeśli chcesz żyć wiecznie, to trzeba iść za Jezusem, pójść za Nim nawet wtedy, kiedy wszyscy wokoło Ciebie nie chcą za Nim iść. Trzeba, po drugie, przy Nim pozostać, pomimo tego, że inni odchodzą, rezygnują, nawet Ci tłumaczą dlaczego, nawet mają rację, swoje racje mają, że jeśli chcesz mieć żywot wieczny, to musisz pozostać przy Jezusie, Jego Kościele, Jego zboże, pozostać, nawet gdy inni chcą Cię od Niego odciągnąć. Tak więc o co nam chodzi? O życie łatwe czy o życie wieczne? Powstańmy do modlitwy.